spełnioną atmosferę, jaką mamy tutaj wspólnie. Trudno powiedzieć, żeby się kto tu mógł w tym gronie poczuć niedobrze. Dlatego, kiedy brat powiedział, że mi taki przywilej jeszcze będzie dany, muszę braciom powiedzieć, że co ty tu powiesz, aby jeszcze do tej atmosfery dodać coś więcej, co by nas cementowało, złączyło, podniosło na duchu, zachęciło do chwalenia naszego Ojca Niebieskiego, do uwielbienia Jego imienia, do oddania większej czci, do pomożenia, jak powinniśmy w codziennym życiu postępować. Bracia, kiedy popatrzymy, to taki wspaniały dzień, to tak jak Pan Bóg powiedział, że 6 dni mamy do dyspozycji swojej i pracujemy, a jeden z tygodniu nam wypada, gdzie możemy wspólnie zastanawiać się, rozważać, pogłębiać swoje myśli, choćby w takiej formie, jak poprzednio mieliśmy w godzinie, gdzie możemy wymieniać zdania i w tych zdaniach widzimy, jakby można powiedzieć, ogrom filozoficznego myślenia, gdzie w tym myśleniu możemy się widzieć samego siebie, które myśli nam odpowiadają, do których byśmy się przyłączyli, do których mamy troszeczkę wątpliwości, a wspólna myśl później wychodzi, która wskazuje, że jednak tak by było lepiej, gdybyśmy to rozumieli. Tak by było najlepiej, gdybyśmy postępowali. Jeżeli tak, drodzy bracia, do takiego wniosku dochodzimy, to raczej coś nami kieruje. Coś nas popycha. Choć nie wierzę, że tak jednomyślnie zawsze potrafimy we wszystkich kierunkach myśleć. A szczególnie trudno może w buntujących młodych organizmach, w młodych pomysłach nie mieć takich czy innych wątpliwości. I dlatego powinniśmy to z pewną, jakby można powiedzieć, powagą, uszanowaniem też mieć na uwadze, że każdy ma prawo mieć swój punkt widzenia na pewne sprawy. Dlatego, drodzy bracia, tak jak już brat określił, mamy krótki temat, a raczej krótko byśmy chcieli o niektórych sprawach powiedzieć. Być może, że ktoś kiedyś nawet słyszał tą myśl, słyszał, ale chciałem jeszcze poruszyć z braćmi jeden temat. No, ktoś by mógł powiedzieć, mamy wiele tematów, może głębokich, roboczych, mamy tematy w figurach, w tych myślach, no, ale mi się wydaje, że myśmy powinni starać się w miarę możliwości coraz więcej to jedni drugim otuchy dodawać do bojowania o wiarę raz świętym podanym. Żebyśmy jak najlepiej mogli się zachęcać. Bo bracia, choćbyśmy wiele rozumieli, wiele znali, wiele umieli, ale jeżeli tego w swoim życiu w czyn nie wprowadzimy, to być może, że bardzo wątpliwe, żebyśmy i ten egzamin zdali. A wiemy, że każdy z nas chciałby ten egzamin zdać, jak pomyślnie czy nie pomyślnie. Z dobrą oceną. A drodzy bracia, ta ocena może być jedna. Albo życie, albo śmierć. Nie mamy nic więcej do wyboru. I dlatego chciałem pokrótce zdać mi, podzielić się tematem, który za podstawę serdecznymi niektóre tylko myśli 16 rozdziału Księgi Objawienia, a 15 wersetu mówi tak. Oto idę jako złodziej. Błogosławiony, który czuje i szczerzy szat swoich, aby nie chodził nago i nie widziano srmoty jego. Błogosławiony, który czuje i szczerzy szat swoich, aby nie chodził nago i nie widziano sromoty jego. Drodzy bracia, zauważmy, jest tu bardzo wspaniała myśl powiedziana, że my mamy jakieś szaty, które powinniśmy co? Strzec. Żeby, jeżeli byś, może się tak zdarzyć, że jeżeli byśmy tych szat nie strzegli, to możemy chodzić nago. I będzie widziane to, czego byśmy nie chcieli, żeby to było widziane. Drodzy bracia, i bardzo często widzimy, że dzisiaj, szczególnie wśród młodzieży, wśród nas wszystkich starszych i dziewcząt, i chłopaków, i mężczyzn, i kobiet, każdy jak chce być ubrany ładnie czy nieładnie. Ładnie chcemy, mało tego. Teraz nawet już na ładne tak nie patrzą, ale jak patrzą na co? Na wartościowe. żeby to, co mam ubrane, żeby było wartościowe, żeby było, żeby to przyciągało wzrok, uwagę. O, ta dziewczyna to ma nie tylko, że ma sukienkę ładną, ale ma bardzo wartościową bogatą. To znaczy, coś tak dziwnie, Pan Bóg ułożył wszystkie sprawy, że on jakby wszystko na początku wiedział i on też w taki sposób uważał za słuszne, żeby i nam dać takie coś do pilnowania, żebyśmy nie chodzili na dno. I dlatego jak Pismo Święte nas uczy, bracia, że szaty to one nie tylko były po to, żeby ubierać czy odziewać, ale szaty też przedstawiały co? Z jakiego stanu, z jakiej kasty dany człowiek się wywodzi. Bracia, zauważą, szaty tak samo były oznaką, tak jak to mamy zanotowane w Starym Testamencie, w księdze, pierwszej księdze Mojżeszowej, kiedy bracia Józefowi posłali suknię Jakubowi do rozpoznania, czy suknia ta jest syna jego, to kiedy Jakub rozpoznał tę szatnię, tę suknię, że jest to suknia syna jego, to co powiedział? Suknia to jest syna jego i wziął na znak, rozdał szaty swoje. Rozdarcie szat, jakby można powiedzieć, rozerwanie, czy rozsunięcie, czy cośkolwiek, przedstawiało znak goryczy, pokory, rozpaczy, smutku wielkiego. Drodzy bracia, to była jedna myśl. Druga myśl, drodzy bracia, wskazuje nam, tylko pokrótce powiem, w trzeciej księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, w 4 wierszu jest powiedziane, że kapłan też miał do dyspozycji ile odmian szat?
Dwie
odmiany szaty. Jedne szaty się nazywały szaty lniane, a drugie szaty nazywały się szatami czci i ozdoby. W szatach lnianych kiedy się ubierał? Kiedy sprawował ofiary? W dniu pojednania. Do czynności składania ofiar, albo czynności dokonywania ofiar, żebyśmy już tak powiedzieli, bo to była cała, jakbyśmy mogli powiedzieć, masa pracy, którą on musiał wykonać około tego, to ubierał się w szaty lniane. Natomiast szaty jego właściwe, szaty osobiste, żebyśmy to tak już określili, to były to szaty chwały, szaty czci i ozdoby. Szaty, które jakby można miały go przyozdobiać. I widzimy, drodzy bracia, nic też dziwnego, że bardzo często to tak już jest w ludziach przyjęte, a mówią, nawet tydzień to tam mogę chodzić byle czym. Ale na niedzielę to się co? Muszę ubrać, żebym był ozdobnie ubrany. Bracia, i tak samo my powinni zadbać o ten ubiór. Nie mam na myśli tego cielesnego ubioru, tego doczesnego ubioru. Choć trudno powiedzieć, chyba nie ma to takiego, który by powiedział, że pięknie ubrana dziewczyna, czy dostojnie ubrany młodzieniec, nie przyciąga wzroku. Przyciąga wzrok. Zwraca na siebie uwagę. I jest przedmiotem zainteresowania. Obojga ci. To nie jest nic złego. Ale, drodzy bracia, zamian za to, żeby szło coś więcej. Bo chrześcijanin to nie tylko powinien się przyozdabiać szaty ładne, ale powinien też przyozdabiać się wewnętrzne szaty. To, co apostoł święty Piotr mówi, że ten skryty, wewnętrzny człowiek. Czyli wskazuje na to, że szaty też przedstawiają tego skrytego, wewnętrznego człowieka. Ale drodzy bracia, myśmy sobie powiedzieli i odczytaliśmy werset, który wskazuje i mówi nam o tym, że mamy szaty szczec, pilnować. I dlatego, aby rozeznać tą różnicę, co by było dla nas tą wartościową szatą, której myśmy powinni szczec i pilnować. No bo jak mamy, to musimy coś, my to od kogoś cośmy dostali. I pokrótce mieliśmy przyjemność już nawet w poprzednim temacie wspomnieć. Tą wartościową szatą, którą myśmy otrzymali, drodzy bracia, tośmy ją otrzymali wtedy, kiedyśmy się oddali w ręce najwyższego kapłana. Wtedy, kiedy każdy z nas zadecydował w swoim umyśle, że mimo wszystko to ja bym chciał służyć komu? Panu. I wtedy myśmy się oddali w ręce najwyższego kapłana. I otrzymaliśmy wtedy szatę. Bo po co my tę szatę otrzymali, drodzy bracia? O tej szacie chcielibyśmy mówić, o tej szacie, tę szatę chcielibyśmy szczerze. Szata usprawiedliwienia drogocennej krwi Jezusa. Szata. Inaczej byśmy mogli powiedzieć, że dlatego, żeśmy zrozumieli, że na podstawie okupu naszego drogiego Zbawiciela, jeżeli ten okup ktoś zrozumie i dojdzie do takiego wniosku, że tylko przez krew Jezusa Chrystusa może być zbawiony, że nie ma innej możliwości i chce się w zamian za to oddać Bogu za służbę. Bo teraz jeszcze czas przyjemny, bo to teraz dzień zbawienia. Jest możliwość, wtedy otrzymuje szatę usprawiedliwienia, szatę przykrycia tego, co nie chcemy, żeby ktoś widział. I drodzy bracia, ta szata usprawiedliwienia ma nam towarzyszyć przez całą wędrówkę naszego życia. Patrząc na to, ktoś by mógł powiedzieć, drodzy bracia, że teraz ta szata nam towarzyszy. No bo mówimy, przez Jezusa się zwracamy, bardzo często w modlitwach wymieniamy: Panie, przykryj to zasługą Twojej sprawiedliwości. To nie jest o rzeczy. Ale ile my się o to staramy? Ile my się o to staramy? Jakie robimy zabiegi koło tego? Czy robimy odpowiednie zabiegi? I dlatego, drodzy bracia, idąc dalej, zauważmy. W księdze, jakby można powiedzieć, Estery jest napisana taka wzmianka, w której to zauważamy, kiedy Estera przygotowywała się, aby godna była znaleźć się na zamku królewskim, aby być królową. Aby mogła być królową, to, drodzy bracia, zauważamy, że ona musiała przygotować się do pewnego procesu i dlatego tam jest powiedziane, że kiedy się przygotowywała do tego namaszczenia, namazania, do tego, aby przyjąć na siebie szatę królewską, to, drodzy bracia, jest powiedziane, że to musiała uczynić spełnić pewne warunki. I te warunki mogły być spełnione po dokonaniu pewnych czynności. Ale zauważmy, drodzy bracia, że te czynności nie przyszły dla niej tak łatwo, żeby ona to mogła wykonać. No, nie mogę znaleźć się w krytku księgi Estery. Co to jest, jak taki człowiek mógł wykonać?
Pod jaką jaszą?
Przed diabą.
Gdy Haman wszedł, rzekł do niego król: co należy uczynić dla męża, którego król chce odznaczyć? Haman pomyślał wtedy: kogoś innego chciałby król bardziej odznaczyć niż mnie. Rzekł więc Haman do króla: dla męża, którego król chce odznaczyć, należy przynieść szatę królewską, którą obiera się król, i sprowadzić rumaka, na której jeździ król i na którego głowie znajduje się herb królewski. Tę szatę i tego rumaka należy przekazać w ręce najznakomitszego z książąt królewskich, przeodziać w tę szatę męża, którego król chce odznaczyć, i obchodzić go na tym rumaku po placu miejskim, bo obwoływać przed nim. Tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. Wtedy król rzekł do Hamana: weź szybko szatę i rumaka, jak rzekłeś, uczyń tak Żydem Mardochajem, który przesiaduje w bramie królewskiej. Niczego nie zaniechaj z tego wszystkiego, co powiedziałeś.
Dziękuję. Przepraszam. Dlatego, drodzy bracia, patrząc na tą rzecz, co byśmy chcieli przez to powiedzieć? Przez tę szatę tam pokazaną drodzy bracia, jest coś odznaczającego się. Bracia wiedzą, że ta szata została za coś komuś wyznaczona. Jako nagroda, która do pewnego stopnia była zapomniana. Bracia wiedzą, że teraz król nie mógł spać i kazał sobie czytać księgi przeszłości, wspomnieć. I tam, kiedy czytali te księgi, odczytali, że był spisek i przed tym spiskiem uszczerb króla kto?
Mardochejusz.
I teraz król się pyta, a cóż temu człowiekowi za ten uczynek było? Jak go za to wynagrodzono? A tu nagroda była jaka?
Żadna
nagroda nie była. I teraz król zawołał swojego, jakby można powiedzieć, najpierwszego doradcę, najzacniejszego z książąt, który był na jego dworze. I teraz mówi temu księciu, jak uważasz, co by było najsłuszniejsze, żeby uczynić człowiekowi, którego król chce uczcić. Drodzy bracia, ten człowiek jak sobie pomyślał?
No
kogoś by król chciał uczcić, jak nie? Nie mnie. Jak nie mnie. Ja najbardziej na to zasługuję. Ale dlatego może gdyby wiedział, że to komuś innemu, to by tyle jakby zaszczytów do tego nie przywiązał. A gdyby wiedział, że to Mardochejuszowi, to bracia, jak by pomyślał w tym wypadku? Może by się w ogóle wstrzymał od jakiego wyboru, że on ma być uczczony. Bo jak wiedzą bracia, że ten człowiek był największym przeciwnikiem Żydów. On zamierzał nawet na to, aby wszystkich Żydów w państwie wyniszczyć. No ale, drodzy bracia, jako nagrodę człowiekowi, którego król chciał uczcić, było co? Szata królewska. Wskazuje na to, że przez szaty albo udzielenie komuś jakiejś szaty było nagrodą, było zacnością. I ktoś by mógł powiedzieć, no bracie, co ty chcesz przez to wyprowadzić? Przecież my jeszcze nie mamy tej szaty, która by była dla nas nagrodą. Bo ta szata, która została nam udzielona, to ona nie jest jeszcze nagrodą. Bo my się innych szat spodziewamy, które będą nagrodą. Ale jak będzie taka? Czy ta szata, którą myśmy teraz otrzymali, którą jakbyśmy mogli być dowód uznania, uczcienia, czy to nie jest szata uczcienia dla nas? Szata zaszczytu? Szata, która nas prowadzić ma, przygotowywać do tej szaty królewskiej? I dlatego, drodzy bracia, ale proces ten, on jest jeszcze przed nami. I co idzie z tego, żebyśmy zawsze byli ducha jakiego? Ducha Mardochejuszowego, a nie ducha Hamanowego. Bo dlaczego, drodzy bracia, Mardochejusz się wcale nie spodziewał zapłaty za dobry uczynek. Natomiast Haman zawsze miał wystawione piersi do nagrody. Zawsze, czy się mu należało, czy się nie należało. I dlatego widzimy dwie przeciwległe sobie postacie. Postać pokory i postać pychy. I drodzy bracia, wiemy, że Panu Bogu, Panu Jezusowi upodobało się, że ci, którzy pokorni będą, to otrzymią co? Błogosławieństwo Pańskie. I w tym też, drodzy bracia, mamy jak gdyby proces. Proces uczczenia człowieka, proces, który jednak nam pokazuje, że do pewnego stopnia przez otrzymanie szaty usprawiedliwienia, choć mimo woli, że tu jest mowa o szacie królewskiej, zostaliśmy wyróżnieni. Choć apostoł święty Paweł mówi, że to nie jest nas, bo to co? Każdy postępek, każde, jakby można powiedzieć, zdobycie czegoś na tej wąskiej drodze, to jest jednak dany Boży. dlatego czas upływa, chciałem jeszcze wspomnieć o innych szatach, które jak gdyby wskazywały na pewną wartość dla nas. Następnym wydarzeniem odnośnie, jakby można powiedzieć, szaty, to jest mowa o przypowieści naszego Pana, o bardzo ważnej lekcji, która dla nas z tego płynie. A jest to zanotowane w 22 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, a od 8 wersetu tylko sobie weźmiemy, i mówi Święty Mateusz, notując myśli naszego drugiego Zbawiciela, mówi: Wtedy rzekł sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli gotni. Przedostwiczcie na rozstajne drogi, a kogokolwiek znajdziecie, wezwijcie na wesele. Wtedy wyszedłszy oni słudzy na drogi, zgromadzili wszystkie, ktokolwiek znalazł, ktokolwiek znaleźli. Złe i dobre, i napełnione jest wesele gości. A wyszedłszy król, aby oglądał gości, oto otaczał, zobaczył tam człowieka nieodzianego szatą weselną. Przyrzekł mu: przyjacielu, jakoś tu wszedł, nie mając szaty weselnej. A on zamilkł. Wtedy rzekł król sługom: zwiążcie nogi i ręce jego, weźmijcie go, a wróćcie do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Drodzy bracia, znak zapytania. Wesele przygotowane, bracia wiedzą w poprzednich myślach tej przypowieści było powiedziane, że natomiast to zaproszenie na to wesele było ukierunkowane do pewnych warstw, kast społecznych, a tu już mamy mowę, że już teraz jakby można powiedzieć, królowi nie zależało, tylko ktokolwiek przyjdzie, żeby wesele się odbyło. Wiemy, drodzy bracia, tą pierwszą część tej przypowieści, do kogo się odnosi. Że odnosi się do tych, którzy byli, jakby można powiedzieć, tymi, którzy zlekceważyli to zaproszenie. I dlatego jedna lekcja, że nigdy nie powinniśmy zaproszeń co? Lekceważyć, drodzy bracia. Druga myśl jest w tym, że teraz, jeżeli podjęliśmy się iść w goście, to powinniśmy się zastosować do warunków tej gościny, jaka tam jest. A tam warunkiem przebywania na tej gościnie było posiadanie szaty weselnej. Znaczy, czas nam nie pozwala, ale znaleźlibyśmy takie dowody, że właśnie tak było, że na gościny, kiedy były i odbywały się czy wesela, czy coś, to jednym z rzeczy, które musiał zaopatrzyć tym, który urządzał wesele czy cośkolwiek, to miał do zaopatrzenia szatę weselną. Szatę uczestnictwa w tym weselu. Być może, że coś podobnego tak jak teraz, to w różnych regionach kraju w różny sposób dokumentuje się zaproszenie na wesele. Teraz to może zrobili najtańszym sposobem, najkorzystniejszym, bo się posyło zaproszenie, napisane i jest wszystko w porządku. Ale w dawniejszych czasach, ja pamiętam, było to wiele innych różnych sposobów na to. Ale to nie jest ważne, drodzy bracia. Dla nas jest ważne tutaj, że teraz i kiedy by było to wesele i kto by był na tym weselu. Mają bracia różne myśli. Jednak ja uważam, że tak jak to jest wytłumaczone, nie mam innych myśli, że uczestnikami tego wesela jesteśmy z tej strony zasłony. Mamy ten przywilej być na tym weselu. Mieliśmy przywilej zaszczycenia być tą szatą weselną. I teraz zostaliśmy tą szatą weselną zaopatrzeni. I teraz dziwne pytanie tego króla. I co to za króla? Widzimy, że znowu jeszcze jedna myśl, która jest wątpliwa. Ale ja wierzę, że to jednak nasz drogi Zbawiciel, który przyszedł po raz wtóry, gdzie w innej przypowieści jest powiedziane, że postawił na uście swoich wiernych, a on sam przepasał się i chodzi, aby im usługiwać. I że teraz, drodzy bracia, jesteśmy uczestnikami jeszcze tego usługiwania na tym weselu przez Pana. W różny sposób podawany ten pokarm jest przez narzędzia, przez Niego wybrane. A przede wszystkim, drodzy bracia, ta literatura masy prawdy, które zostały wydane w teraźniejszym czasie albo w tym czasie, kiedy wiemy, że Pan przyszedł, to o czymś świadczy. I na brak pokarmu, czyli na brak zastawienia tego stołu na tym weselu, możemy narzekać. Nie, drodzy bracia. I dlatego, że nie możemy narzekać, to dlatego ten król mógł się zapytać: przyjacielu, jakoś tu wszedł, nie mając szaty weselnej. Nastąpiła konsternacja. Usłyszał odpowiedź, czy nie usłyszał odpowiedzi? Nie usłyszał odpowiedzi. Wskazuje na to, że ten człowiek musiał mieć tą szatę. Ale spowodowane wypadki, czy okoliczności, czy może nieuwaga jakąś, którą uczynił, spowodowała, że tę szatę musiał rozebrać. Są takie okoliczności, bracia? Są. Że czasem musimy się na jakiejś uroczystości przebrać. No ale nie ubrał takiej samej, albo nie poprosił, żeby ta szata mu była powtórzona. Tam mamy co do litery. Ale dla nas, drodzy bracia, wskazuje na to, że są okoliczności, przypadki, że tę szatę można stracić. Można ją stracić, a tak jak siostra powiedziała, można ją splamić. A kiedy ją za bardzo splamimy, to u nas powoduje to, że zaczniemy się jej co? Wstydzić. Tak, bracia, dali za to myślą. Jeżeli ją za bardzo splamimy, za bardzo brudna jest, to zaczniemy się jej wstydzić. I następstwa następują bardzo szybko po siebie. I dlatego, drodzy bracia, na tym weselu jednak widzimy, został wydany wyrok. Został wydany sąd. Że człowiek, i ktoś by mógł powiedzieć: no bracie, ale jak to? Gdzie mamy do tego przypadki, że Pan wyrzuca takiego, który nie jest podziany szatą weselną, który nie ma tej szaty przy uczestnictwie na tym weselu? A są, drodzy bracia, nie za darmo Pan Jezus powiedział: pamiętajcie na żonę Lotową, która oglądając się za tym, co zostało opuszczone, obróciła się przy psoli. Drodzy bracia, to wskazuje, że teraz ten pomnik, że ona wyszła, że ona szła po tej drodze, skorzystała z ochrony Pana Boga Wszechmogącego przy pomocy aniołów, którzy ją wyprowadzili. Ale nie wytrzymała trudów drogi. Nie wytrzymała tego, żeby się dostosować do zaleceń Pana. Bo Pan jak? Dał im przestrogę, żeby się nie oglądali, czy nie dał im? Dał im przestrogę, żeby się nie oglądali. I dlatego, drodzy bracia, jeszcze drugi wypadek jest taki, który mówi, że jeżeli ktoś przyłoży ręce do pługa, to teraz musi patrzeć tylko przed siebie, aby ty skiby się dobrze pokładały. Ale jeżeli ktoś by do tyłu bardzo często, jak to lubi, to jednak okaże się, że ta rola sporana dobrze nie będzie. Czyli znowu drugi przypadek, który Pan nam mówi, że nie powinniśmy żałować. Albo nie powinniśmy odwracać się za rzecami opuszczonymi, drodzy bracia. I dlatego patrząc tak pokrótce na te myśli nam wskazują, że jednak nie tak łatwo jest chodzić w tej szacie i nie tak łatwo jest pilnować, żeby się nie okazała sromota. Mowa. Jest mowa o człowieku, który sobie zlekceważył swój stan, z jakiego się wywodził, do jakiego należał. A bracia, wiedzą, mam na myśli syna marnotrawnego. Popatrzmy, drodzy bracia. Popatrzcie, kochana młodzieży, kochane córki, kochani synowie, ilekroć mi przyjdzie przez usta, przez ulicy słowa, wsuwają się mi pewne słowa goryczy. ale powtarza. Wszyscy ci, co mieli możliwość wyssać tą wspaniałą prawdę z piersi swojej matki, urodzili się w prawdzie, nie zaznali wiele goryczy tego świata. Nie zaznali tego, co niejednokrotnie ci, którzy przyszli ze świata, już mieli za sobą. Zaznali doświadczenie złego. I prawdopodobnie wskazuje to ta przypowieść, że ten młodzieniec, bo jak wiemy, było dwóch młodzieńców, dwóch braci. Jeden widział wspaniały świat, piękność tego świata, a drugi pracowity był przy ojcu. I teraz mówi, no trudno sobie nam wyobrazić, bracie, jak to jest. Ale nie wiem, gdybyśmy takiego syna zauważyli, żeby przyszedł do ojca, powiedział, słuchaj, dawaj mi ojcze, co się mi należy, co jest moje, a ja teraz to zrobię z tym, co uważam za stosowne. No w dzisiejszych czasach to prawdopodobnie by ojciec powiedział, a co jest twoje? Coś ty mi tu przyniósł, coś mi tu dał. Tak by było, czy nie tak, bracia? A w tamtejszym czasie ojciec wziął niespowiedziane i dał, a ten bez skrupułów wziął i poszedł. Poszedł w świat, aby to, co wziął od ojca, roztworzył. Bracia, roztworzył w towarzystwie jak? Miłym, przyjemnym, czy w towarzystwie?
Dla niego
bardzo brzydkim. Ale roztworzył. Ale drodzy bracia, co jest ważne w tej przypowieści? Ważne jest to, że przyszedł kiedyś taki promyk myśli, który powiedział, dosyć tego. Więcej nie będę błądził. Więcej nie będę postępował tak, jak postępują inni. Bo już chcę tego pojadłem. Już mam dosyć. I teraz jest powiedziane, dochodzi do takiego wniosku w tych różnych okolicznościach, warunkach i mówi sobie, u ojca mojego to słudzy jak się mają? O wiele lepiej, bo mają pod dostatkiem czego? Jedzenia. A ja tu nie mam czego pojeść, bo muszę jeść to muto, który mi karmie siłę. Dlatego, drodzy bracia, bardzo często przykre doświadczenia uczą czegoś. Lekcja z tego jest różna. Ale mi się zdaje, drodzy bracia, że najpiękniejsza lekcja byłaby ta, że można się jednak w pomyłce upamiętać. Że jeżeli czasem byśmy zgardzili naszym Ojcem Niebieskim, jeżeli kiedyś się komuś to przytrafiło, ale kiedyś przyjdzie mu taki promyk nadziei. Nie, dosyć tego błądzenia. Ja jednak wrócę na łono ojca swojego. Ja jednak wrócę z powrotem do zgromadzenia, do braci, do sióstr, do tych, którzy jak, czekają i myślą, że ja kiedyś wrócę, czy nie czekają. Bracia, jeżeli ktoś odchodzi od zgromadzenia, czy sam odejdzie, czy bracia muszą mu udzielić ostatniego napomnienia, czy to czynimy, a uniósł, poszedł i z niego nic nie będzie. Czy też mamy nadzieję, że on kiedyś wróci. Tak też i było, drodzy bracia, z tym synem. Jest powiedziane, że ojciec wychodził i co? I wypatrywał, czy on nie wraca. A kiedy już szedł i przybliżał, to co? Mamy to zanotowane. Od 18. Staw się wtedy, pójdę do ojca mego i rzekę mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. I nie godzinę więcej być nazwany synem twoim, uczyń mnie jako jednego z najemników Twoich. Wtedy starszy szedł do ojca swego, a gdy on jeszcze był opodal, ujrzał go ojciec jego, użaliwszy się go, przybliżył się, a patrzy na szyję jego, pocałował go. Rzekł mu syn: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, że nie jest godzin, abym był nazwany synem twoim. Rzekł wtedy ojciec do sług swoich: przynieście oną przednią szatę, a obleczcie go, a dajcie pierścień na rękę jego i obuwie na jego nogi. Przyszedł bosy, przyszedł zaniedbany, a ojciec się użalił. Drodzy bracia, można by jeszcze wiele innych pięknych lekcji z tego wyciągnąć, ale dlaczego bardzo często wyciągamy taką lekcję, że my w podobny sposób pewne przeżycia mogliśmy kiedyś spotkać? Możemy z tego wyciągnąć lekcję, że teraz czasem utracimy łaskę Pana, jakoby na pewien czas, kiedy zlekceważymy Jego przykazania, przykazania ojcowskie, kiedy czasem na siłę wymuszamy pewne rzeczy, że one się nam należą. Ale to się Panu nie podoba. Ale Pan co? Dozwoli czy nie dozwoli? Dozwala. Zostawia. Ale po pewnym czasie zauważamy, że to, cośmy robili, że było niedobre. A kiedy się zwrócimy, prosimy Pana, odczujemy pocałunek Pański na naszej obliczach. Dlatego, drodzy bracia, niech Ci kilka rad, kilka wskazówek, które są dla nas, które mówią o tych szatach, żebyśmy właśnie pilnowali, żebyśmy się starali, niech one będą, tak jak jeszcze jest powiedziane w 12 rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza, a 36 i 37 wersecie mówi tak: a wy bądźcie podobni ludziom oczekującym Pana swego, ażby się wrócił z wesela, żeby gdy przyjdzie, a zakłatał wnet mu otworzyli. Błogosławieni oni słudzy, który gdy przyjdzie Pan czujących znajdzie. Zaprawdę powiadam wam, iść się przepasze, a posadzi ich za stołem, a przechadzając się będzie im służył. Drodzy bracia, jesteśmy uczestnikami tych rzeczy. Uważam, mamy ten wspaniały przywilej korzystać z tych błogosławień. I dlatego, żebyśmy nie byli zaliczeni do tych wyczekujących, którym się czasem zaśnie. Jak, bracia, mamy taką lekcję, że niektórzy nie za bardzo się starali, nie za bardzo pilnowali tej szaty. Jest powiedziane, że teraz, kiedy zauważyli, że Pan jest, zaczęli prosić, żeby im ktoś coś dał, żeby im dał oleju, ale okazało się, że to było niemożliwe. Ktoś by mógł, bracia, powiedzieć: jakżeż to może być, żeby ktoś był taki egoistyczny, jakby ja coś prosił o to brata Michała czy brata Dymitra: bracie, daj mi oleju, bo moja lampa gaśnie. Przecież by mi dali. Ale okazuje się, bracia, że to się nie da, że tego oleju każdy musi dla siebie nazbierać, każdy dla siebie musi go nagospodarzyć. Dlatego, drodzy bracia, pilnujmy samych siebie, pilnujmy tych szat, bo jedną z rzeczy pomocnych do zdobywania ilości tego oleju jest właśnie posiadanie tej szaty. I dlatego kończę, drodzy bracia. Chciałem zakończyć te słowami zanotowanymi jeszcze w samej Księdze Objawienia, w drugim rozdziale, a w czwartym i piątym wersecie mówi tak: ale masz niektóre osoby w sardzie, który nie pokłócił, nie pokalały szat swoim. Przetoż chodzić będą ze mną w szatach białych i zgodni są. To zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe i nie wymaże imienia jego z księgi żywota, ale wyznam imię przed obliczem Ojca mojego i przed aniołami jego. Tego wszystkim raczej życzę, jak my sobie, tutaj nam dobrze.